Podcast Polskiego Radia.
Ta nieludzka ziemia to jest Rosja sowiecka.
Iosif Wissarionowicz Stalin.
Założeniem kultury było, prawda, oddziaływanie na kraj.
Jeśli Polska nie istnieje, that is still true.
A wam zagram hymn Polski, proszę wstać.
Ślady pamięci.
W śladach pamięci witamy Państwa
Rafał Chabielski
i Andrzej Mietkowski. 70 lat minęło od tragicznego dnia 8 czerwca 56 roku. To był piątek. W Nowym Jorku w hotelu Henry Hudson około godziny 13 spadł z wysokiego piętra na bruk wspaniały poeta, prozaik, współtwórca grupy poetyckiej Skamander Jan Lechoń. Po latach Tadeusz Nowakowski z Wolnej Europy wspominał skamandrytów Wierzyńskiego Witlina i właśnie Jana Lechonia.
W starym Egipcie wierzono, że zmarli nie opuszczają ziemskiego padołu, jak długo potomni o nich pamiętają. Gdy czytam niektóre wspomnienia o tragicznie zmarłym autorze karmazynowego poematu, spostrzegam, że ozłaca go już legenda. Składa się na nią podziw dla ideowej niezłomności i nieprzejednania, rzecz by się chciało, dla romantyzmu niepodległości. Lechoń stale podkreślał, że jest piłsudczykiem. Na kartach swego dziennika przybiera czasem togę katona, feruje wyroki o kolegach po piórze, zawsze wierny jednemu kryterium – poszli na współpracę z Nowym Ładem czy nie. Nie oszczędza dawnych przyjaciół, na przykład Juliana Tuwima. Nie odpuszczaj mu, panie, bo wie, co czyni, pisał na łamach wydawanego przez siebie w Nowym Jorku tygodnika. Martwił się talentem życiowym swego dawnego przyjaciela Jarosława Iwaszkiewicza. Miał za złe Antoniemu Słonimskiemu, że nie znajduje się w okopach Świętej Trójcy nad Tamizą w kręgu Grydza, Balińskiego, Zygmunta Nowakowskiego, Sakowskiego, jeśli mowa o literatach, a generała Andersa czy Tomasza Arciszewskiego, jeśli mowa o przywódcach pojałtańskiej emigracji. Najbliższym powiernikiem Jana Lechonia, prawdziwe nazwisko Leszek Serafinowicz, stąd nie zwracano się do niego per panie Janie, tylko per panie Leszku, był Kazimierz Wierzyński. Obydwaj odnosili triumfy na rodzimym Parnasie jeszcze w Polsce niepodległej, a wspomnienie wspólnej radości bardziej ludzi łączy niż wspomnienie wspólnych smutków. Lechoń miał za sobą karierę dyplomatyczną, a raczej żył w Nowym Jorku jej świeżym wspomnieniem, jako że w ambasadzie RP w Paryżu powierzono mu sprawy kultury i sztuki. Nawiązał wtedy mnóstwo znajomości wśród cudzoziemców, natomiast dwaj jego nowojorscy towarzysze emigracyjnej doli, Wierzyński i Józef Witlin, nie zaznali przed wojną względnego szczęścia poruszania się na parkietach wielkiego świata.
Kazimierz Wierzyński, wspaniały poeta, był jednym z najbliższych przyjaciół Jana Lechonia. Poznał go w 16 roku jako nastolatka. Wspólnie zakładali grupę Skamander.
Lechoń, wysoki, chudy, nerwowy, kapryśny, o zmiennych nastrojach, 18-letni student uniwersytetu, znał całą Warszawę, mnóstwo pisarzy, aktorów, polityków, anegdot, plotek, uszczypliwości. Przypadałem za rozmowami o tym wszystkim, tym bardziej, że przyjechałem do Warszawy przed kilku miesiącami po 2,5 latach niewoli w Rosji. Od razu uderzyła mnie też inteligencja Lechonia, pełna intuicji, dowcipu i blasku. Reszty dokonale wiersze, z których Mochnacki i Piłsudski brzmiały jak dzwony rezurekcyjne.
Z audycji Grażyny Gronczewskiej z 1994 roku czyta Henryk Bołkołowski.
Mochnacki, fragment. A on, blady jak ściana, plącze, zrywa tony i kolor spod klawiszy wypruwa czerwony. Aż wreszcie wstał i z hukiem rzucił czarne wieko i spojrzał taką straszną, otwartą powieką, aż spazm ryknął, strach podły i z miejsc się porwali. Citoyen, uciekać, krew pachnie w tym. tej sali.
Jan Lechoń w czasach, o których mówił Kazimierz Wierzyński, to znaczy w wieku nastoletnim, dwudziestokilkuletnim, stał się właśnie legendą. Młody człowiek, którego poemat Piłsudski stał się czymś w rodzaju manifestu uznania dla czynu Józefa Piłsudskiego, który w tym czasie jest jeszcze przed wszystkimi swoimi wielkimi osiągnięciami dwudziestolecia niepodległości. I od tego czasu Lechoń jest trochę zakładnikiem tego postrzegania. Droga poetycka rozwija się początkowo znakomicie. Wspomniałeś o tym, że jest współtwórcą i współuczestnikiem grupy poetyckiej Skamander, która też jest fenomenem kojarzonym z niepodległością. Kilku młodych poetów, którzy w Polsce po 1918 roku znajdują miejsce, w którym uwalnia się ich talent i którzy są pierwszą grupą poetycką w historii Polski, która tak promieniuje, która staje się z dnia na dzień popularna. W Warszawie przy ulicy Nowy Świat mieściła się kawiarnia, w której doszło do pierwszego spotkania. Ta grupa poetycka przestaje w latach 30. istnieć, ale to miano skamandrytów jest cały czas z nimi łączone. W latach 30. Lechoń wyjeżdża do Paryża, zostaje attaché kulturalnym ambasady. To jest dla niego i dla jego twórczości dosyć istotna cezura. Właśnie dochodzi do przerwania kontaktu z Polską, do której on już nigdy nie wróci, bo wrzesień 1939 roku on będzie temu dramatowi przyglądał się z Paryża. No a potem podróż do Stanów Zjednoczonych z postojem w Rio de Janeiro, w którym także uczestniczy Kazimierz Wierzyński i Julian Tuwim, i dotarcie do Stanów, dotarcie do Nowego Jorku, w którym no, on nie będzie się dobrze czuł. On nie radzi sobie z byciem emigrantem. To trwałe oddalenie jest dla niego czymś nie do zaakceptowania. Takie przekonanie, że on nie wróci. Do momentu, do którego się sytuacja polityczna w Polsce nie zmieni, on takie przekonanie żywił także Kazimierz Wierzyński. Dopóki nie dojdzie do zmiany sytuacji politycznej w Polsce, oni są skazani na bycie poza Polską. No i samo miasto, często wspominane w dziennikach, które przez swoją wielkość i przez skłanianie do tego, żeby się czuć w nim samotnie czy obco, było miejscem, w którym on nie czuł się najlepiej. No miał wsparcie, bo jego najbliższy przyjaciel w Nowym Jorku, Kazimierz Wierzyński, u którego on przemieszkiwał częściowo, no ale mimo tego wszystkiego mam wrażenie, że on doświadcza tego losu podwójnego wygnańca, to znaczy i z Polski, no i z takich przestrzeni, miejsc, w których czułby się u siebie.
Dochodzi do pęknięcia w tej grupie przyjaciół, których początkiem był Skamander. Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Józef Witlin zostają na Zachodzie z silną świadomością polityczną. Dlaczego? Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz trafiają do Polski Ludowej. Tam też na zupełnie innych pozycjach będzie Antoni Słonimski. Do rozstania z Tuwimem doszło w Nowym Jorku, dramatycznego rozstania w 1942 roku. Opowiadała o tym historyk Małgorzata Ptasińska.
Ta grupa w części znalazła się w Nowym Jorku i tu nastąpiło rozstanie Lechonia z wieloletnim przyjacielem. Przyjaźnili się 25 lat. Poznali się 1916-1917 rok. Tu w Nowym Jorku doszło do zerwania tej przyjaźni, do rozstania w takich dramatycznych okolicznościach. Każdy z nich wybrał inny los uchodźczy, różny, ale zawsze łączyła ich poezja.
Mówił Jan Lechoń, że doszło do zerwania z Tuwimem, ale nie zerwania z poezją Tuwima.
Taką samą opinię miał Kazimierz Wierzyński. To jest dramatyczny podział. Polityka wchodzi między ludzi, którzy wydają się ze sobą tak blisko związani, że taka rzecz nie może ich dzielić. Te różnice rysują się jakoś jeszcze przed 1939, nawet po rozpoczęciu wojny sowiecko-niemieckiej. One stają się być niesłychanie ważne. Skamander emigracyjny, to znaczy ta czwórka, Lechoń, Wierzyński, Tuwim, Słonimski, ta spoistość pęka. Z jednej strony właśnie Lechoń i Wierzyński, którzy stają na stanowisku, no mówiąc najkrócej, bezwzględnie niepodległościowym, a w tym stanowisku widzą przekonania o tym, że Związek Sowiecki jest zagrożeniem dla Polski. No a z drugiej strony ta para Tuwim Słonimski, która uważa, że wojna powinna skończyć się przede wszystkim bezwzględnym pokonaniem Niemiec, a czynnikiem odgrywającym zasadniczą rolę będzie Związek Sowiecki w tym. I to jest kryterium podziału, które widać po 1945 roku, to znaczy po wojnie. Słonimski wraca i Tuwim także, a Lechoń i Wierzyński zostają.
Ogród, z którego jesień wszystkie zdarła wdzięki, drzew wierzchołki strzaskane, bielejące kości, marmurowy Apollo bez głowy i ręki i podarte sztandary szumiące w ciemności. Miłość, która jak wicher przez duszę przewiała, łzy piła, jak zwierz była, co krew naszą chłeptał, wiarołomne przysięgi, któreś mi szeptała, zaklęcia, w którym wierzył i sam je podeptał. A nad ową otchłanią, gdzie się razem stacza zło i dobro i w trupie rozkłada się pleśni, głos się wznosi, co wszystko wskrzesza i przebacza. Ach, musi umrzeć w życiu, co ma powstać w pieśni.
Czytał Henryk Bałkołowski.
W 1949 roku zostaje założony w Nowym Jorku Komitet Wolnej Europy, który będzie operatorem rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa. Sekcja Polska zaczyna emisję z Nowego Jorku w sierpniu 1951 roku i tam znajduje Lechoń przystań. Razem z Kazimierzem Wierzyńskim i razem z Józefem Witlinem, który także mieszka w Nowym Jorku, jest na emigracji. Oni spotykają się przed mikrofonem w nowojorskim studiu, prowadząc takie dyskusje, omawiając nowości krajowe i emigracyjne, prowadząc taką rozmowę o literaturze. Z dziennika Lechonia wynika, że on sobie to cenił. Nie zawsze był zadowolony z tych występów, raczej krytyczny. Natomiast radio jest dla niego czymś szalenie ważnym. To znaczy ono mu daje z jednej strony namiastkę kontaktu z czytelnikiem, a z drugiej strony no, poczucie, że on jest u siebie, że on jest w świecie, w którym lubi być, to znaczy w świecie literatury i może o tej literaturze mówić. To jest tym bardziej ważne dla niego, że on ma trudności z twórczością poetycką. To się zaczyna w latach 30. i potęguje po 1945 roku, więc mówienie o literaturze, kontakt ze słuchaczem w Polsce, on sobie bardzo ceni. No a po jego śmierci te audycje tracą na znaczeniu, podkreślał to zresztą wielokrotnie Kazimierz Wierzyński, że one już nie były tym, czym były w momencie, kiedy ważnym uczestnikiem był Jan Lechoń.
To fragment takiego spotkania w studiu. Józef Witlin, Kazimierz Wierzyński, mówi teraz Jan Lechoń.
Pan mówił na wstępie o teorii platońskiej, o tej teorii, prawda, greckiej, demona prześladującego poetę. Chciałem powiedzieć, że ja wierzę w tego demona i że doświadczyłem w no bardzo przykry sposób jego na mnie wpływu. Dla mnie on istniał w sposób najbardziej przykry, gdyż po prostu sprowadzał na mnie stan jakiejś jak gdyby choroby, nie powiedziałbym psychicznej, ale nerwowej, czy w ramach jakiegoś zupełnego rozbicia psychicznego, w czasie którego napisałem, prawda, dwa moje pierwsze tomy, te, które mi zapewniły tam jakieś stanowisko, prawda? To było Karmazynowy poemat i Srebrne i Czarne. Oba były napisane w warunkach psychicznych zupełnie strasznych, to znaczy, że nie miałem żadnej przyjemności z napisania tych rzeczy. One były pisane pod wpływem tych demonów i stając od biurka, na przykład po napisaniu Mochnackiego, za jednym zamachem, prawda, miałem uczucie, że popełniłem rzecz straszną. Byłem zdumiony, kiedy mój przyjaciel Grydzewski, prawda, powiedział, że to jest dobre. Znam też pisanie świadome, pisanie bez udziału tych demonów i wydaje mi się, że natchnienie jest to rzecz, która działa albo w sposób błyskawiczny, namiętny, taki zapalczywy szalenie, albo też działa powoli i w ten czas można ją w pewnym sposób obłaskawiać i kierować.
Wspomniałeś o dzienniku Jana Lechonia. Tu fragment czyta Henryk Bałkołowski.
23 stycznia 1951 roku. Primo, wiersz piosenka, którego pomysł zachwycił mnie wczoraj i którego dwie ostatnie zwrotki są właściwie gotowe, zniknął dziś w nocy pod nowym pomysłem. Koło 6 rano obudziłem się i nie wstając z łóżka, nie zapalając lampy, wymyśliłem wiersz zupełnie inny. Nazywa się on Jan Kazimierz. I w tej chwili zdaje mi się on moim arcydziełem. Wydaje mi się, że karmazynowy poemat oraz srebrne i czarne zamknięte są w nim niby poetyckiej esencji. Wiersz o Mickiewiczu uważam dzisiaj jeszcze bardziej, jeszcze beznadziejniej za brzmiące bez czucia cymbały.
Pisano, mówiono o nim wybitny poeta, ale też w relacjach jego współczesnych, którzy go znali, jego przyjaciół, wielki Polak, nieprzejednany, pryncypialny, niezłomny. W takim charakterze wystąpił w smutną Wigilię 1953 roku, zwracając się z anteny Wolnej Europy do przetrzymywanego w izolacji prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.
Wesołych świąt wołamy do nieugiętych szerzycieli tego boskiego wesela, do biskupów i kapłanów, którzy za naród słusznie oszczędzający swe siły wzięli na siebie brzemię mówienia głośno zakazanej prawdy. Wesołych świąt wołamy z głębi synowskich serc do kardynała Wyszyńskiego, który w oczach wszystkich Polaków, choć zawleczony do tajemnego więzienia, teraz właśnie stał się prawdziwym prymasem interreksem, odznaczonym władzą potężniejszą niż ją mieli dawni arcybiskupi gnieźnieńscy, bo zdobytą nieustraszoną odwagą, rozumem nie dającym się zbić swych dróg przez szaleńczą przemoc i niezawodnym poczuciem polskiego i chrześcijańskiego posłannictwa.
To przemówienie jest przejawem nieformalnej pozycji, jaką Lechoń zajmował. To znaczy on trochę przemawia jako trybun, jako sumienie Polski, zwracając się do prymasa Wyszyńskiego, to jest koniec 1953 roku, który od pół roku jest uwięziony, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Prymas został internowany czy aresztowany i słuch o nim zaginął. I to przemówienie, mam wrażenie, tłumaczy stosunek emigracji do Lechonia. Takiej osoby, która nie z własnego nadania, zajmującej ważną rolę w polskiej kulturze, ma prawo w taki sposób, nie tylko we własnym imieniu, tylko w imieniu wszystkich wolnych Polaków za granicą, zwracać się do kraju.
Przede wszystkim jednak na antenie Wolnej Europy to trio Kazimierz Wierzyński, Józef Witlin i Jan Lechoń z Nowego Jorku regularnie przesyłali swoje dyskusje okrągłego stołu o literaturze, o tym jak pracują, jak się pisze wiersze.
Myślałem zwykle, że są dwa stadia w życiu każdego poety. To są dwa stadia i że jedno przychodzi po drugim, że właśnie z młodością, z opanowaniem przychodzi ta druga forma natchnienia. Boleśnie czy radośnie zostałem zawiedziony w tych moich poglądach, gdyż ostatnio zdarza mi się układać w nocy, po prostu leżąc, prawda, jakiś wiersz mi przychodzi i te wiersze później dopiero notuję, już bez żadnych właściwie poprawek, tą selekcję dokonywuję, prawda, bez siadania do biurka. Co do rękopisu, no jest moje rękopisy są straszne zupełnie. Są tak pokreślone, że czasami kajet jeden zostaje zużyty na jedną zwrotkę, prawda. Ale są też inne. Są też wiersze, które są napisane od razu. Nie mógłbym powiedzieć ściśle, że te bardzo pokreślone są akurat lepsze, czy mi się wydają, prawda, lepsze.
Ale czy pan wraca do tego samego wiersza również po dość długim upływie czasu?
Pan proszę wraca, pana, więc na przykład ja teraz mam pewną kontrolę nad tym, dlatego że piszę dziennik od dłuższego czasu i pierwszy punkt tego dziennika to jest sprawozdanie z tego, co się dzieje z tą moją tak zwaną twórczością, prawda? Otóż ja konstatuję, że nagle mi jakiś wiersz przychodzi do głowy, mam jakąś ideę i później przez miesiące całe ja o tym wierszu nie myślę. I ten wiersz w innej formie się odradza. Na przykład napisałem krótki wiersz, który nazywa Plato i początek tego wiersza, to, który mi przyszedł do głowy, to były tylko nazwy mus. To jest wszystko, co ja wiedziałem. Imiona musne są dla mnie zupełnie niebywałą, mają wartość muzyczną i z tego się zrobiło po pewnym czasie bez udziału właśnie świadomości. Ta świadomość przyszła, kiedy byłem dopiero przy stole, wiersz Plato, gdzie był moim zdaniem zdecydowany sens tego wiersza. Ale to wyszło z tego muzycznego, prawda, podkładu i z tych muzycznych asocjacji.
Śniegi drogi zaniosły, gdzieśmy się spotkali. łzy nasze dawno oschły, przeminęły szały. Jak przez mgłę widzę tylko coraz większej dali te, które mnie gdyś kochał, które mnie kochały. Lecz nigdy nie zgodzony z miłości utratą, patrzę, jako powoli obraca się scena i zamiast tych straconych przychodzą Erato, Kaliope, Polichymnia, Talia, Melpomena.
Te audycje powstawały w nowojorskim studiu Radia Wolna Europa i nagrania były wysyłane samolotem do Europy wprost do nadajnika. Dopiero w 1952 roku miała ruszyć baza monachijska RWE, a te nagrania już od 50 chyba roku były przygotowywane przez Józefa Witlina, Jana Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego.
Tak, no i dzięki temu cała ta trójka miała poczucie kontaktu z krajem. Ale jeśli chodzi o poezję i twórczość w ogóle powojenną Lechonia, to warto wspomnieć o tym, że admiratorem jego twórczości był Mieczysław Grydzewski. Grydzewski jest tak samo jak Lechoń i Wierzyński emigrantem i w 1946 roku wznawia w Londynie wiadomości bezprzymiotnikowe tak zwane. No i to jest pismo, które jest do dyspozycji, jeśli tak można powiedzieć, Lechonia. W miarę możliwości on z tego pisma korzysta. Nakładem wiadomości ukażą się dzienniki już po śmierci poety. I ta przyjaźń szczególna redaktora z twórcą przetrwa do 1956 roku. Uhonorowaniem, uczczeniem osoby i twórczości Lechonia będzie specjalny numer wiadomości, który dzięki Grydzewskiemu będzie poświęcony wyłącznie jego osobie, jego twórczości, a potem po dwóch latach, w 1958 roku, zebrane zostaną te teksty w książce Pamięci Jana Lechonia.
Jeszcze jeden fragment ze studia nowojorskiego. Siedzą przy mikrofonach Kazimierz Wierzyński i Józef Witlin. W tym fragmencie mówi Jan Lechoń.
Ja zacząłem w Paryżu, to znaczy 15 lat temu, pisać wiersz Burza. Napisałem 3 zwrotki i skończyłem go, moim zdaniem, niedobrze rok temu, prawda? Więc te rzeczy na ogół się męczą człowieka. Jest mój wiersz Mochnacki dosyć znany i na ogół ogólnie uznany za dobry. Ten wiersz ja napisałem na skutek po prostu jednej informacji w książce Artura Śliwińskiego. Mochnacki koncertował w Meczu. I miałem koniec tego wiersza. Od początku miałem koniec, idąc później się przekonałem, ale on powiedział, trzeba zaczynać od końca, jestem tego zdania. To są te ramy, w których się to dobrze trzyma.
Wiersze moje, szumy, sumny, sumienia. Nigdy mnie nie dogonicie. Zanim wybiegłyście z milczenia, wyprzedziło was, przesłoniło was moje drugie życie. Wiersze moje, krzyże, miecze, żołnierze. Nigdyśmy naszych bitw nie wygrali. Ledwieśmy wyszli na obronne wieże, a już pogasły przed nami ogniska. Hieny wyły z pobojowiska, a życie pognało dalej. I chyba wciąż tak się będę powtarzał. Sam siebie gonił, sam sobie się zdarzał. I żył w niepojętym złudzeniu, że słowa moje co innego znaczą niż nocna rozmowa miłości z rozpaczą o szczęściu gorzkim, bezradnym istnieniu.
Tu program Drugi Polskiego Radia, audycja Ślady Pamięci.
Rafał Chabielski
i Andrzej Mietkowski. Dziś mówimy o Janie Lechoniu w 70. rocznicę jego tragicznej śmierci. Czytał Henryk Bołkołowski. Do poety zwracała się Wolna Europa przy różnych okazjach. Słyszeliśmy wystąpienie, w którym zwracał się do uwięzionego prymasa, ale również ankiety o planach na nadchodzący rok. To jego wypowiedź 1 stycznia 1955 roku. Muszę powiedzieć, że słucham z przejęciem, wiedząc, co nadciąga, co się wydarzy w roku 1956.
Głos ma Jan Lechoń.
Proszę Państwa, mi się zdaje, że 2 minuty, które my tutaj mamy do tego, żeby się wypowiedzieć, to jest stanowczo za dużo jak na moje plany na przyszły rok. Moje plany to jest przede wszystkim to, żeby wydawcy wydali te książki, które ja napisałem. Ja od 5 lat piszę codziennie dziennik. Chciałbym, żeby to wyszło i tak samo chciałbym, żeby wyszedł bardzo gruby tom moich rozmaitych szkiców literackich, który nazwałem tak proza zebrana, jak nazwałem książkę poezję zebraną, która teraz wyszła. Jeżeli Pan Bóg da, to w tym roku chciałbym posunąć dalej nowy tom poezji i tak samo dalej pisać dziennik i może z bardzo wielu rozdziałów mojej powieści, którą zakroiłem na wielką skalę, wykroić wreszcie coś, co by mogło wyjść jako osobna książka. To jest mniej więcej wszystko. Tak mi, Panie Boże, dopomóż.
No nie wszystkie te plany udało się zrealizować za życia, ale chodzi. Wspominaliśmy o tym, że dzienniki, które uchodzą za taki dramatyczny zapis jego tożsamości z ostatniego okresu życia, wyszły pośmiertnie. A prozatorskie ambicje też niekoniecznie udawało się zrealizować. W każdym razie dzięki radiu i dzięki tygodnikowi Wiadomości on miał poczucie jakby dysponowania warsztatem pracy. Może warto jeszcze wspomnieć o tym, że w czasie wojny w 1943 roku zaczął redagowanie Tygodnika Polskiego. To była taka próba stworzenia naturalną koleją rzeczy miejsca wypowiedzi dla pisarzy znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Tygodnik Polski, który był tygodnikiem o charakterze kulturalno-literackim, trochę nawiązującym do tradycji Wiadomości. Lechoń się bardzo w to zaangażował, redagował. To pismo nie udało się go kontynuować poza 1947 rok z powodów finansowych. Zabrakło środków na to, ale dzięki tego rodzaju inicjatywom, mimo borykania się z ewidentnym kryzysem twórczym, który on przeżywa od lat 30., dzięki tym instytucjom udało się uporać z tymi wszystkimi trudnościami, którym musi stawić czoła.
Chorału Bacha słyszę dźwięki, na niebo ciągną szare mgły i wszystko mi już leci z ręki. Miłość i rozkosz, prawda, sny. I w którąkolwiek pójdę stronę, wszędzie jesienny chrzęści chrust, a jeszcze nic nie załatwione i nie odjęte nic od ust. Patrz, dzikiej róży krzak serdeczny w wichurze zeschły traci liść. Ach, i sąd jeszcze ostateczny, na który trzeba będzie iść.
Chorału Bacha słyszę dźwięki. To fragment z Radia Wolna Europa, czytał Stanisław Załuski.
Osobą, z którą Lechoń miał bardzo dobry kontakt, która pełniła funkcję trochę opiekuńczą wobec niego, była Aniela Mieczysławska. Niesłychanie zasłużona, niepisząca, którą można określić takim nieatrakcyjnym słowem, działaczka społeczna, której wiele zawdzięczała kultura paryska. W czasie wizyty swojej w Stanach Zjednoczonych mieszkał nie Józef Czapski. Ona znała Lechonia z okresu przedwojennego, no i usiłowała te niedogodności wygnania nowojorskie jakoś łagodzić. Była łączniczką jego z instytucjami polskimi w różnego rodzaju sprawach życiowych. Także usiłowała nie jedyna pomagać, z tego powodu, że Lechoń znany był ze swojej takiej życiowej niepraktyczności. Jemu przychodziło to wszystko z niesłychaną trudnością. Aniela Mieczysławska odegrała w tym okresie nowojorskim bardzo ważną rolę.
Tak, w latach 80., 30 lat po tragicznych wydarzeniach 56 roku, wspominała ostatni okres w życiu Jana Lechonia.
Ostatni raz go widziałam na naszych wspólnych imieninach z Anielą Rubinsteinową, tak zwaną Nelą. Ale przed tym jeszcze, parę dni przed tym, przyjechał Hemar pierwszy raz do Ameryki na swój występ. Zaprosiłam ich na śniadanie, a ponieważ nie widzieli się kilkanaście lat, jeden przez drugiego mówił dowcipy. Ledwo im podałam jedzenie, bo myślałam, że wszystkie talerze mi wylecą z ręki. Żałowałam naprawdę, że nie miałam wtedy maszynki do nagrania tego, co mówili. Później u Rubinsteinów zebrało się grono najbliższych przyjaciół. Lechoń już wyglądał strasznie. Uciekał z salonu, gdy Hemar nam grał na fortepianie, śpiewał piosenki i było rzeczywiście rozkoszne przyjęcie. Po raz trzeci, kiedy wyszedł z salonu, ja za nim poszłam i stał wtedy nad jarzącym się New Yorkiem na jakimś 12 piętrze w ciemnym pokoju. To było właściwie okropne.
To było też specyficzne spotkanie, dlatego że Arthur Rubinstein mieszkał przed wojną w Paryżu i w momencie, kiedy Lechoń pełnił tę funkcję opiekuna polskiej kultury we Francji, oni byli w kontakcie. W momencie, kiedy Lechoń dotarł do Rio de Janeiro, tam akurat mocą przypadku w 1940 roku po klęsce Francji, tam akurat koncertował Rubinstein i oni się tam spotkali. No a potem stały kontakt w Nowym Jorku. No i spotkanie z Hemarem. Daniela Mieczysławska wspomina, że on pierwszy raz po wojnie był w Nowym Jorku. Czyli z tego wynika, że oni się mogli widzieć ostatni raz przed wybuchem wojny albo w ogóle w latach 30. Więc musiało być dla niego silnym przeżyciem, no ale stan psychiczny, w jakim się znajdował, o którym mówi Mieczysławska, no był tego rodzaju, że mimo wysiłków przyjaciół, także Kazimierza Wierzyńskiego, którzy chcieli mu zapewnić komfort niebycia samemu, te wszystkie wysiłki nie przyniosły zamierzonych skutków.
W archiwum Radia Wolna Europa odnajduję audycję nadaną 2 lipca 56, nagraną na krótko przed śmiercią poety, która nastąpiła 8 czerwca. Program z udziałem Kazimierza Wierzyńskiego i Marii Kuncewiczowej poświęcony Marii Dąbrowskiej. Między nagraniem a emisją nastąpiła tragedia.
Dzisiejsza nasza audycja poświęcona będzie twórczości świetnej powieściopisarki Marii Dąbrowskiej. Usłyszą Państwo dyskusję pod przewodnictwem Jana Lechonia, utrwaloną na krótko przed jego zgonem. Poza nim udział biorą Maria Kuncewiczowa i Kazimierz Wierzyński.
Proszę Państwa, będziemy dzisiaj mówili o twórczości Marii Dąbrowskiej, twórczości, która budzi teraz tak ożywione dyskusje i tak gorące zachwyty wśród czytelników kraju. Proszę Państwa, jest to już zupełnie banalnym stwierdzeniem powiedzieć, że Maria Dąbrowska jest bardzo świetną postacią literatury polskiej, zarówno dla czysto artystycznych wartości swojego dzieła, jak dla jego wartości moralnej.
To jest jeden z ostatnich fragmentów nagrań Jana Lechonia dla RWE.
Tak, 8 czerwca 1956 roku dochodzi do tragicznego wydarzenia, do samobójstwa, które robi ogromne wrażenie na emigracji w kraju. Pojawiają się interpretacje, że to jest przejaw takiego tragicznego emigracyjnego losu. Pisarz, który nie ma kontaktu z krajem, który jest od tego kraju oderwany, którego twórczość cierpi w związku z tym na tym. Więc do tego stereotypu, czy do tego schematu Lechoń pasuje. A na dodatek brak perspektyw, trudność z odpowiedzią sobie na pytanie, co dalej, jak ma wyglądać przyszłość. I nie wiedząc, jak poradzić sobie z tego typu rzeczywistością, Lechoń decyduje się na taki krok. W kraju było to interpretowane przez życzliwych władzy, krytyków, jako właśnie taka beznadziejność losu emigranta, jako efekt błędu, który popełnili ci wszyscy, którzy w 1945 roku nie zdecydowali się do Polski wrócić. No ale jak wiemy, jak wyglądała sytuacja w Polsce w latach 40. i 50., czy był stalinizm, wyobrazić sobie w tym wszystkim Lechonia jest naprawdę szalenie trudno. A powody, dla których on się na ten krok zdecydował, są do dzisiejszego dnia niewyjaśnione. No, zaważył na tym stan psychiczny, jego życie prywatne, więc cały konglomerat czynników. No, nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z wydarzeniem, które jest szokiem. Kazimierz Wierzyński, przemawiając w czasie pogrzebu, płakał.
Aniela Mieczysławska wspominała, że już przed wojną Jan Lechoń miał próby samobójcze i jego stan emocji, jego stan psychiki mógł go skłonić do takiego kroku. Oto relacja Wolnej Europy z pogrzebu Jana Lechonia w Nowym Jorku.
Za chwilę nadamy sprawozdanie z pogrzebu Jana Lechonia.
Od niedzieli 10 czerwca od rana zwłoki Jana Lechonia spoczywały w otwartej trumnie kaplicy domu pogrzebowego w śródmieściu Nowego Jorku. Trumna przykryta była biało-czerwoną flagą z orłem. Dokoła trumny i w całej kaplicy wieńce i naręcza kwiatów. Kwiaty od przyjaciół z Nowego Jorku, z Londynu, z Waszyngtonu. Kwiaty od organizacji polskich, od polskich pism i instytucji naukowych. Kwiaty złożone bezimiennie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w poniedziałek. O godzinie 8 w kaplicy zebrali się Polacy z Nowego Jorku i okolic, by oddać hołd wielkiemu poecie i wielkiemu Polakowi.
11 czerwca 1956 roku nad grobem przyjaciela przemawiał Józef Witlin.
Nie żegnamy się z wielkim poetą Janem Lechoniem. Nie. Poezja Jana Lechonia żyje, jest własnością całego narodu polskiego i żyć będzie póki życia polskiej mowie. Ale biednego Leszka Serafinowicza, dla którego doczesne życie było tak niemiłosierne, musimy już pożegnać. Polecamy duszę biednego Leszka tej, co jasnej broni Częstuchowy i ostrej świeci bramie, a świeci zarówno udręczonym duszą śmiertelników, jak i nieśmiertelnym poezji polskich wygnańców.
Trzeci z nowojorskich muszkieterów radiowych Wolnej Europy, Kazimierz Wierzyński, nie mógł powstrzymać szlochu nad trumną przyjaciela.
Nic nie wyrazi nieszczęścia, że upuścił nas Jan Lechoń. I nic nie pomniejszy zgrozy, że opuścił nas w sposób tak okrutny. Podtrzymywał w nas nadzieję i budował ją z wielkich zasobów swojej wiary, która wydawała się niewyczerpana. Wierzył w Polskę, jak wierzy się w Pana Boga i kochał ją, jak kocha się Boga. Polska żyła w nim, otoczona tą miłością, jak aureolą w stałej apoteozie. Dziś, kiedy odchodzi od nas ten wielki poeta, bogaty, intuicyjny umysł i nieskazitelny Polak, wydaje się, że odchodzi z nim także część Polski, którą przywieźliśmy z sobą i z którą chcieliśmy wrócić. Straty naszej nie potrafimy odżałować, ale cud sztuki sprawia, że obszar jej sięga poza człowieka i poza jego doczesność. Lechoń umarł, ale jest wśród nas żywy i obecny. I takim zostanie zawsze wśród Polaków. Jego słowo, myśl i uczucie należą do nas wszystkich, tu na obczyźnie i tam w kraju. Żegnam go w imieniu pisarzy i w imieniu przyjaciół. Miał ich wielu, przyjaciół gorących, oddanych, a nawet fanatycznych. Składamy Lechonia do grobu, ale nie będzie on leżał tam, gdzie jego ojciec i matka, która go tak bardzo kochała. Będzie leżał w obcej ziemi i czekał tu na wolność ziemi własnej. I doczeka się tej wolności, bo przecież dawno już nam mówił, że Kassandra się myli. Leszku kochany, żegnam cię. Mam tu zawiniątko z ziemią z Polski, spod Warszawy. Rzucam ci tę ziemię, pod nią będzie ci lżej.
Wzruszające słowa. Ale profetyczne, dlatego że Lechoń doczekał się powrotu do Polski. Najpierw w postaci takich nieśmiałych, ja mówię o wydawnictwach krajowych, nieśmiałych przedruków. Logika cenzury sprowadzała się do tego, że żyjący emigracyjny pisarz przedrukowywany być nie mógł. Zmarł już tak. Więc oczywiście nie mówimy o poemacie Piłsudski, ale o wierszach, które nie zawierały jakiegoś przesłania politycznego. One były przez cenzurę zwolniane, więc to też jest dramatyczne, że śmierć Lechonia otwiera mu drogę do polskiego czytelnika. Twórczość przedwojenna może tym młodym pokoleniom być dzięki temu znana. No a w 1991 roku jego szczątki zostają ekshumowane i przeniesione na cmentarz w Laskach pod Warszawą. Więc ten powrót no już w zupełnie innych sytuacji, bo jesteśmy po 1989, gdzie kontakt z jego twórczością nie napotyka na żadne problemy, gdzie jest przedrukowany dziennik w Polsce przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Więc ten powrót zgodnie z tym, co mówił Wierzyński, następuje. Trzeba było na to tyle lat czekać, ale Jan Lechoń, Leszek Serafinowicz wraca do kraju z całą swoją znaczącą dla polskiej kultury i literatury twórczością.
3 lata przed śmiercią w gawędzie wigilijnej Wolnej Europy Jan Lechoń przepowiadał Wolną Polskę.
W tych przedhistorycznych czasach, w których ja się urodziłem, w Warszawie stały rozmaite pomniki, dzisiaj zapomniane, dzisiaj nieznane. To był pomnik wystawiony na Placu Saskim tym, którzy padli za wierność swojemu monarsze. To był pomnik Paskiewicza przed późniejszym pałacem Rady Ministrów. Otóż dane mi było widzieć, kiedy te pomniki zostały zburzone. I dzisiaj myślę, że nadejdzie chwila, kiedy te pomniki, te gmachy, które są poświęcone władztwu przemocy w Polsce, tak samo zostaną zburzone i że w wolnej Warszawie wszystko będzie jak dawne, polskie i Boże.
Zmierzając do finału, Kazimierz Wierzyński, słowo o pamięci potomnych wobec Jana Lechonia i jego dzieła.
O ile można zdobyć się już dzisiaj na historyczne spojrzenie, należy przyjąć, że w pamięci potomnych budzić będzie podziw i wdzięczność Lechoń, związane nierozerwalnie z losem Polski podbitej przez Niemców, a potem przez Rosjan, idący śladami wielkich romantyków, poeta patosu, pełnego monumentalnej godności.
Miał szczęście Jan Lechoń, że oprócz twórczości, która dawała sobie dobrze radę z upływem czasu, miał takich przyjaciół jak Kazimierz Wierzyński, który zarówno przed 56 rokiem, jak i później do końca życia pomagał Janowi Lechoniowi, a potem zajmował się czy opiekował się jego twórczością.
8 czerwca minęła 70. rocznica samobójczej śmierci Jana Lechonia. Przypomnieliśmy dziś tę wspaniałą i tragiczną postać wielkiego poety. Audycję wydawał Andrzej Zieliński, realizował Adam Hrynkiewicz. Żegnamy się z Państwem, do usłyszenia za 2 tygodnie.
Rafał Habielski
i Andrzej Mietkowski. Na pożegnanie jeszcze jeden, ostatni wiersz. Droga Warszawo mojej młodości. Czyta Stanisław Załuski.
Droga Warszawo mojej młodości, w której się dla mnie zamykał świat. Chcę choć na chwilę ujrzeć w ciemności dobrej przeszłości popiół i kwiat. Zanim mnie owa ciemność pochłonie, twoich ogrodów chcę poczuć woń. Niechaj twych ulic wiatr mnie owionie. Połóż twe dłonie na moją skroń. Jak kiedyś zapach bzowych gałązek wśród kropli rosy i słońca lśnień, tak inny z tobą marzę dziś związek, starych powązek głęboki cień. Marzę, że ty mi zamkniesz powieki, lecz choćbym z ciężkich nie wrócił prób, będę ci wierny, wierny na wieki, aż po daleki wygnańczy grób.
Podcast Polskiego Radia.